Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, naszym gościem znowu jest Waldemar Borzestowski.
Witam wszystkich.
Dziennikarz, który pisze dla 30 dni między innymi. Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o nowym artykule, który napisałeś. Dotyczy on komunikacji miejskiej w Gdańsku, właściwie jej powstawania w 1945 roku. Skąd się w ogóle wzięły tramwaje w Gdańsku? Może takie pytanie zupełnie podstawowe.
Znaczy, tramwaje wzięły się szybko. Najpierw były konne, później elektryczne. Gdańsk w zasadzie słynął z tych swoich tramwajów, chociaż już w okresie, powiedzmy, tuż przed wojną mówiło się, że tabor jest nieco przestarzały, ale generalnie, no ja tutaj się powołam na to słynne zdanie z Grassa. Ach, cóż znaczy Ameryka wobec tramwaju z numerem 9, który wiózł nas do Brzeźna. Tramwaj jest urządzeniem magicznym, jest światem magicznym i to najlepiej widać po tych ludziach, którzy się tramwajem interesują. Jest to grono, no powiedzmy, takich trochę szaleńców, którzy jeżdżą gdzieś na drugi koniec świata, żeby zobaczyć jakiś określony tramwaj. W Gdańsku tramwaje dzisiejsze, jeżdżące po ulicach miasta, do których wsiadamy, mamy wspaniały tabor, w związku z tym jest się czym chwalić. Ja zajmuję się Gdańskiem w 1945 roku.
No właśnie, w 1945 miasto było prawie totalnie zburzone. Skąd tam tramwaje? Przecież one potrzebują linii, potrzebują torów.
Znaczy w ogóle to jest taki pewien rodzaj fenomenu. Znaczy, żeby zrozumieć tą sytuację, to trzeba sobie wyobrazić taki świat miniaturowych kolejek, które gdzieś tam włączamy i one funkcjonują, jeżdżą. Więc te tramwaje po Gdańsku jeździły jeszcze na tydzień przed wejściem wojsk radzieckich tutaj, przed zdobyciem Gdańska. To fenomen po prostu. Gdańsk przez długi czas, w roku 1944-1945, w zasadzie był taką, no nie tyle może oazą spokoju, bo przecież wszyscy mieli świadomość, że front się zbliża, ale właściwie tutaj nic się takiego specjalnego nie działo. Były naloty, ale jeszcze w 1944 roku ludzie przyjeżdżali tutaj na wczasy z tych miast niemieckich, które były już czasami potwornie zburzone. W 1945 roku w marcu nagle ta miniaturowa kolejka przestała istnieć. Tramwaje pozostawały w tych miejscach, gdzie się poruszały, często będąc jakby częścią jakichś barykad. Jakie były straty? No, to są po prostu potworne rzeczy. 250 tysięcy mieszkańców, z tego zostało gdzieś około 120 tysięcy. Reszta no, przestała jakby istnieć w takim znaczeniu, że powyjeżdżała, uciekając przed frontem. No to miasto, tą ilość 250 tysięcy mieszkańców osiągnęło dopiero w latach 50., koniec lat 50. Czyli można powiedzieć, że to była zapaść taka, no powiedzmy, jeżeli chodzi o te same tramwaje, no to proszę sobie wyobrazić, no 50% sieci, 80% sieci, 50 torowisk na 220 tramwajów gdańskich, w zasadzie prawie że żaden w tym momencie nie był zdatny do użytku. Za chwilę one tam były przystosowane, 20 parę od razu było do kasacji. Jeżeli chodzi o autobusy, w zasadzie jeszcze gorzej. One wszystkie przez armię niemiecką zostały sprowadzone na Wyspę Sobieszewską i tam stamtąd później były ściągane. Znaczy, ja zawsze mówię, że to jest takim pomysłem, na przykład pomysłami wojennymi do Gdańska trafiły tramwaje ostatnie, takie były, ostatnia partia tramwajów zakupionych to były Kriegstrassenbahnwagen. One były kilkanaście sztuk sprowadzone z Düsseldorfu do Gdańska i one później jeździły w Gdańsku. Ja jeszcze jeździłem na tych wagonach w latach 80. To były bardzo, bardzo trwałe konstrukcje. Kiedy w 1951 roku pojawiły się w Gdańsku pierwsze tramwaje polskie, tak zwane Enki, Konstale Enki, to większość taboru miała po 40-50 lat wagony. To były bardzo, bardzo, bardzo stare rzeczy. Jak to wyglądało w Gdańsku w 1945 roku, bo pewnie o to zapytasz. No, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego, bo właściwie kiedy tworzono, odbudowywano transport, no bo transport był taką gałęzią podstawową, ważną dla miasta, to właściwie nie wiemy, kto do końca to w tym kwietniu robił, ponieważ nie mamy tak naprawdę żadnych angaż, żadnych akt osobowych. Akta osobowe zaczynają się od maja. I taka zagadkowa dość historia, ponieważ w tych aktach osobowych jest praktycznie rzecz biorąc bardzo mało motorniczych. W swoich wspomnieniach pani Walicka podaje, że znaczną część tych motorniczych to byli jeszcze w dalszym ciągu Niemcy. Więc sytuacja, w której, bo 28 czerwca, 29 czerwca, 24 czerwca, trzy daty funkcjonują, kiedy pierwszy tramwaj wyruszył na ulicę miasta, 29 czerwca 1945 roku, to jest miasto, w którym mieszka około 125 tysięcy mieszkańców, z czego około 9 tysięcy to Polacy.
Czyli właściwie niemieckie miasto.
Czyli jeszcze w dalszym ciągu można powiedzieć niemieckie miasto, no, do którego przybywają Polacy, ale no, to jest jeszcze mówię, no, tutaj jest jedną z takich rzeczy, które no, udało mi się jakby, i w tym artykule o tym piszę, odkryć, to jest, bo często później te rzeczy jakby umykają, ponieważ nie było wówczas żadnych list płac, ludzie często pracowali przy odgruzowywaniu za miskę zupy albo za jedzenie po prostu, krótko mówiąc. Więc nie wiemy, jacy to byli ludzie i czasami z tych akt osobowych wyłania się już z kwietnia, już z czerwca wyłania się taki świat no, dość nieustabilizowany. To jest zaskakujące, na przykład kiedy ja przyglądam te akta osobowe, okazuje się, że ci ludzie pracowali bardzo krótko. Ludzie, którzy pracowali dłużej niż pół roku, no to jest absolutne zaskoczenie. Okazuje się, że pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa, który jest w zasadzie odpowiedzialnym za uruchomienie tej komunikacji w Gdańsku, był i tutaj nie wiadomo do końca. Właściwie jest sytuacja taka, że ten pan rozstał się z zakładem i przeniósł się do Szczecina, po czym zakład szczeciński, zakład tak zwanej ceramiki czerwonej, poprosił gdańskie zakłady. Wówczas już to było międzykomunalne zakłady komunikacyjne Gdańska i Gdyni o informacje na temat tej osoby. Ta osoba nazywała się Jerzy Wieczorek. No i odpisano tym zakładom, że ktoś taki funkcjonował tutaj jako Georg Wigerga i że był dyrektorem miejskich zakładów komunikacyjnych i był osobą odpowiedzialną za uruchomienie tramwaju w Gdańsku. On sam podawał, że jest Francuzem, że to jest nazwisko francuskie. Czy tak było, czy to nazwisko francuskie, czy niemieckie, no tego jakby nie dojdziemy do tego.
Wiadomo, trzeba byłoby zbadać jego życiorys późniejszy, dowiedzieć się wcześniejszy.
Tak, tak. Niemniej jednak no, trzeba mieć tą świadomość, że ten proces nie był procesem takim jednorodnym, znaczy jakby się nam czasami wydawało. To, co jest w ogóle charakterystyczne dla tej społeczności powojennej bezpośrednio, to jest jej nieustabilizowanie. Oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, że tak musiało być, ale z akt osobowych to bardzo jasno wynika.
Właśnie sobie pomyślałem, że mówimy o tym człowieku, który tak funkcjonował tutaj kilkadziesiąt lat temu, był ważną osobistością, no bo uruchomił te tramwaje, tak, a mówimy, jakbyśmy mówili o kimś, kto mieszkał tutaj 1000 lat temu. Tyle samo o nim wiemy mniej więcej. Nazwiska nie możemy określić.
Nie możemy określić. I to jest zastanawiające, bo w rezultacie część z tych ludzi, którzy na przykład, no, jest na przykład taka osoba, o której wiemy, Marian Dittmar. Był woźnym, prawdopodobnie był tą osobą, która na samym początku tym osobom, Polakom nazwijmy, którzy tu przyjechali, pokazywał gdzie, co jest w tej zajezdni, nowoczesnej zajezdni, zbudowanej przy Wita Stwosza, zbudowanej w 1937 roku. I on zmarł na stanowisku pracy 28 czerwca w 1945 roku. No i pewnie takich Dittmarów było tam jakaś część. Oczywiście tutaj, żeby nie zamykać tej sprawy tylko na tych Niemcach, gdańszczaninach, Danzigerach, którzy jakby tutaj czuwali nad tym, żeby to ta komunikacja się odrodziła. Przybywają Polacy. Jest ich coraz więcej. Oczywiście w tym gronie osób, które chcą pracować w komunikacji, bardzo mało jest motorniczych. Oni będą ściągani z miast, które tramwaje posiadają, czyli z Warszawy, z Krakowa, z Lwowa. Ale to w dalszym ciągu będzie dość mała liczba i należy przypuszczać, że przynajmniej w tym pierwszym okresie, no to oni się douczali. Była dość mała grupa. No i ten rozwój tramwajów jakby przechodził swoje koleje. Pierwsza linia ruszyła od Wita Stwosza w kierunku Gdańska. A tutaj mniej więcej, jak możecie sobie państwo wyobrazić, jest w tej chwili ten wiadukt przy Strzyży. przy kolei metropolitalnej. Na tym wiadukcie były Niemcy, zaparkowali dwie ciuchcie, po czym wysadzili ten wiadukt i właściwie do końca 1945 roku nie można było przyjechać z Gdańska jednym cięgiem do Oliwy, tylko były dwie linie. Jedna od Witas-Tvosza do Gdańska i druga od Witas-Tvosza, od miejsca za wiaduktem do Oliwy. Oprócz tego były takie linie, o których dzisiaj w zasadzie nikt już nie pamięta, bo prawie niewielu pamięta, że tramwaje można było dojechać do Sopotu. No, tramwaje można było dojechać do Sopotu do 1961 roku. I ta trasa była duża. Podobno te podkłady tam już się lekko chwiały i trzeba było jeździć z bardzo małą prędkością, no ale nie było kolejek miejskich. Kolejki miejskie to są lata 50., więc de facto dopiero kiedy kolej miejska ruszyła, to można było ten tramwaj zlikwidować. No, trzeba było jakoś do Sopotu dojechać. Był tramwaj na Orunie na przykład. Tramwaj biegł środkiem ulicy Długiej. W związku z tym przy zrujnowanym mieście stały słupy takie, jak czasami gdzieś, i na tych słupach była trakcja i tramwaje ruszały. No, tramwaje były do 1951 roku, to były w zasadzie tramwaje po niemieckie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przychodził do pracy, to pracował na przykład przy reparacji silników, to miał de facto 17 rodzajów silników, które musiał mieć naprawić. Dopiero w 1951 roku pojawił się pierwszy polski tramwaj, ta słynna N-ka. No, każdy zna takie pudełkowate tramwaje, na których wiszą pasażerowie jak winogrona gdzieś tam z drzwi, jadący na przykład w kierunku na plażę. Zresztą na plaży jest akurat najstarsze kółko tramwajowe z 1927 roku.
Na plaży gdzie?
Na plaży na Stogach.
Czyli tam, gdzie ma być remontowane. Więc tak. Pewnie zabytkowe rzeczy będą przy okazji wydobywane. Proponuję chwilę przerwy i wracamy po piosence.
Taksówka czeka już, bierz ulicę śliniosz.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Przypomnę, że rozmawiamy o tramwajach w Gdańsku, o tym, jak wyglądała sytuacja po wojnie, jak się odradzała komunikacja miejska. Mówiłeś o tym, że pracowało tutaj na początku wielu Niemców, ale przybywali też Polacy i że się bardzo szybko zmieniali. Z czego to wynikało, ta rotacja bardzo szybka?
Znaczy z tego, że Niemcy no, już masowo zaczęli opuszczać Gdańsk. Na samym początku już od 1945 roku działy komisje weryfikacyjne i tak naprawdę ci ludzie, którzy poczuwali się do tego, żeby znaczy chcieli pozostać w Gdańsku, mogli przed taką komisją weryfikacyjną stanąć i udowodnić przy pomocy na ogół świadków, że są Polakami.
I nie wystarczyło mówić po polsku?
Nie wystarczyło. Mało tego, zdarzało mi się zobaczyć wśród podań o pracę jeszcze z maja, z czerwca 1935 roku, podania i życiorysy pracowników pisane po niemiecku. Czyli generalnie ludzie ci, no, zdobywając pracę, to oczywiście do rzadkości już należało, ale generalnie pisali te swoje podania po niemiecku. Jeżeli chodzi o to komisje weryfikacyjne, też nie było tak, że wszyscy jakby en bloc dostawali to obywatelstwo polskie. W pierwszym okresie do 1935 roku tam stanęło chyba około 10 tysięcy i około 1500 zostało odrzuconych tych podań. Rotacja jest jakby naturalna. Przybywają ludzie z zewnątrz. Jak to się odbywa? Znaczy oni starają się, znaczy jest takie przekonanie, że tutaj można zyskać pracę, można zacząć na nowo. Około 2/3 tych ludzi to są ludzie przed 40 rokiem życia. Jak patrzę na te akta osobowe, myślę, że tutaj no, badam tych pracowników, ale myślę, że dotyczy to całej populacji. Znaczna ich część to ludzie wolni. Czyli generalnie panna kawaler. To jest też charakterystyczne. Ludzie młodzi i po przejściach wojennych. To znaczy bardzo często piszą w tych swoich życiorysach, że byłem na robotach w Niemczech, w obozie. Warszawiacy na przykład częsty motyw jest w ogóle, że podają na przykład, jest to taki argument, który jest często cytowany. Jestem warszawiakiem. Jestem warszawiakiem, więc musisz mieć tę świadomość, ta osoba, która przyjmuje takie podanie, że pochodzę z miasta, które zostało zrujnowane. Nie miałem domu. Przyszedłem do domu, piszą później w swoim tym życiorysie, przyszedłem do domu, a tego domu już nie było. W związku z tym szukam jakiegoś miejsca nowego na tej ziemi. Oczywiście tam też są takie propagandowe rzeczy, wynikają, że chciałbym odbudowywać ojczyznę, różne rzeczy. Ciekawy jest język tych podań, bo na przykład ludzie ci piszą bardzo często nie podczas wojny, ale podczas okupacji, względnie podczas rządów niemieckich, podczas okupacji. I to jest też, co jakby rzuca się w oczy i jakby ustawia inaczej naszą świadomość tego czasu. Ponieważ dla nas jest to okres wojny i wydaje nam się, że ci ludzie powinni mieć taką świadomość, że jest okres wojny. Tymczasem ja po jakimś momencie refleksji doszedłem do wniosku, no dobrze, a dla nich wojna to był rok 39, wrzesień i później 45, a w trakcie to była okupacja. Więc oni nie myśleli kategoriami wojny trwającej tyle od 39 do 45 roku, tylko okupacja, bo to był okres ten, który oni znali. Jest to społeczeństwo bardzo mocno pokiereszowane. To znaczy, ja wiem, że tutaj komunikacja, no to niekoniecznie tam dostawali się ludzie z wyższym wykształceniem czy z średnim wykształceniem, ale naprawdę ludzi z średnim wykształceniem jest wówczas mało. I nawet jeżeli chodzi o to wykształcenie podstawowe, to też nie jest to wykształcenie, którym się mogą poszczycić wszyscy. W dodatku widać jak na przykład tą przemyślną politykę okupanta, który starał się, bo ci ludzie czasami kończyli jakieś szkoły zawodowe podczas wojny. Widać było, jaka była myśl niemiecka dotycząca narodu polskiego. No po prostu ktoś, kto urodził się Polakiem, miał być tym człowiekiem do pracy. Czyli miał być tym, spełniać te funkcje takie powiedzmy drugo czy trzeciorzędne. Jeżeli chodzi o funkcje, jakie ci ludzie chcą pełnić, no to oczywiście na motorniczego to już jest elita, to już rzeczywiście trzeba sobie zasłużyć, żeby być motorniczym, nie jest to proste. Łatwiej jest być szoferem i tutaj czasami przyjeżdżają, mówią, mam prawo jazdy, albo na przykład zdobyłem podczas wojny. Bardzo często chcą być konduktorami. Oczywiście na ogół kobiety chcą być konduktorkami, ale wbrew pozorom wcale nie było łatwo być konduktorem. Znaczy ta funkcja, ona funkcjonowała w tramwajach do przełomu lat 60. i 70. 90. Można było spotkać konduktorów. Ona była wbrew pozorom dość odpowiedzialna, bo to był kontekst z pieniędzmi. W związku z tym tutaj wybierano osoby, które widać no coś jakieś miały albo ciutkę wyższe wykształcenie, albo jakiś zmysł taki, pracowały na przykład w handlu, czyli generalnie było tak, bo motorniczy po zakończeniu swojej pracy brał korbę i szedł do domu, parkował wóz, a tymczasem konduktor musiał jeszcze na ogół pieszo dojść do dyrekcji, zanieść te pieniądze i te pieniądze z tych pieniędzy się rozliczyć. No to w związku z tym, zresztą w ogóle życie konduktorskie to jest temat na przynajmniej jeszcze jeden artykuł, bo kontrolerzy później już biletów, no raporty opisujące rozmaite sytuacje, kiedy łapali ludzi bez biletów albo na przykład palących, to jest też, jeszcze można zobaczyć, to jest też taka ciekawostka na przykład. Teraz będąc w Krakowie jeździłem tramwajem tak zwaną 102. 102 to był model tramwaju, który został wprowadzony w roku 69. No i jeszcze w tramwaju można zobaczyć takie szyldziki, palenie zabronione. Czyli generalnie można sądzić, że jeszcze w roku 69, a i później ludziom przychodziło do głowy, że można w tramwaju palić.
No, palić można było generalnie wszędzie.
Można było wszędzie. Na pewno jest tak, że jeżeli chodzi o, bo to ludzie to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to są takie przełomowe momenty i to jest zwłaszcza wśród rozmaitych właśnie osób, które komunikacją się interesują, albo nawet dzieci. Mam sąsiada takiego chłopca, który się bardzo mocno interesuje modelami i na przykład każdy gdzieś tam wie o takim tramwaju właśnie jak NK, czyli ten Konstal NK, ten tramwaj, albo na przykład o Jelczu Ogórku. Też jest to taki, jeździ czasami po Gdańsku taki piękny egzemplarz. Mniej więcej każdy też wie o dużej roli Ikarusa. W momencie, kiedy Ikarus się pojawił na polskich drogach, no to właściwie mieliśmy sytuację zabezpieczoną od roku 81 do właściwie do 2009. Świetna konstrukcja, świetny egzemplarz. 105, egzemplarze, które zostały w tramwaje, 105, które zostały wprowadzone do komunikacji w roku 75, spokojnie możemy spotkać na ulicach miasta. Zobaczmy, jak to jest długo funkcjonujące urządzenia.
A mam pytanie nie o same konstrukcje, tak, ale o barwy. W tej chwili jeden tramwaj jeździ w Gdańsku, który ma barwy przedwojenne, kremowo-niebieskie. A kiedy nastąpiła ta wymiana na kolor ogólnopolski, czyli czerwono-kremowy?
To jest w ogóle super pytanie i ciekawa historia. Dlatego, że okazuje się, że te barwy nikomu nie przeszkadzały właściwie do lat 70. I można zobaczyć, nawet jest takie zdjęcie, pamiętam, tramwaje stoją przed dworcem i tramwaj jest taki jeszcze przedwojennym malowaniu. I teraz jest pytanie, bo w rozmaitych książkach się zastanawiano, dlaczego tę barwę zarzucono. I jest takie przekonanie, którzy mówią, że to być może chciano się odciąć od przedwojennego Gdańska. Z drugiej strony, jak czasami ja na przykład tam trafiam na jakieś materiały, no to okazuje się, że być może po prostu nie było farby. I to jest jakby prosta, najprostsza być może odpowiedź na to, dlaczego one stały się czerwone albo niebieskie. Taka była farba. Jeżeli chodzi o ujednolicenie taboru, nazwijmy to tak, żeby on wyglądał tak samo, no to też jest właściwie taka, to się rzadko zdarza. Dzisiaj jeżdżą te tramwaje w rozmaitych kolorach z jakimiś reklamami. Na ogół, proszę zwrócić uwagę, że na ogół są to reklamy takie no, społeczne, jakbyśmy powiedzieli, czy to będzie muzeum, czy to będzie klub sportowy.
To też jest polityka władz miasta, tak, które niespecjalnie tak, chcą komercyjne
tak,
reklamy.
Tak, oczywiście. I to jest bardzo fajny pomysł na promocję no, rozmaitych instytucji związanych z miastem, ale także mówię, klubów sportowych chociażby. Naszych tutaj miejscowych. To jest pomysł, uważam, świetny, czy ostatnio złoty tramwaj jeżdżący z reklamą obrazu Memlinga.
Akurat nie wszyscy wiedzą, że chodzi o obraz Memlinga. Niektórzy się zastanawiali, czy to Amber Gold, czy o co chodzi.
Nie, to jest raczej tutaj chodzi o tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o te akta osobowe, no ja muszę powiedzieć, że to jest też niezwykłe doświadczenie. Bo na ogół, jak czytamy o czasach, no w sumie już bardzo odległych, w 1945 roku, sięgamy do wspomnień. I z tymi wspomnieniami to należy, ja uważam, być ostrożnym. Bo jeżeli one są pisane, były pisane na bieżąco, czyli ta osoba, która, pani Wisłocki, są takie wspomnienia, ale na ogół one są pisane po wielu latach. I tutaj właściwie czasami mogą się pojawić rozmaite przeinaczenia. Nie dlatego, żeby ci ludzie chcieli cokolwiek konfabulować, ale po prostu nasza pamięć jest taka. Tymczasem, jeżeli tutaj się sięga do tych akt osobowych, no to wychodzi, można powiedzieć, prawie że czysta prawda. Chociaż też z tą prawdą należy bardzo ostrożnie, bo na przykład kiedy ja czytam w czerwcu, czy w maju 1945 roku ludzie, pisząc jeszcze te podania, czy pisząc swoje życiorysy, nie unikali takich doświadczeń, na przykład typu byłem na Syberii, albo byłem na przykład w obozie w Starobielsku, albo na przykład gdzieś tam rodzina została źle potraktowana przez, prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno, za kilka miesięcy oni już tego by nie napisali. Podobnie jest na przykład z przynależnością partyjną. No jest taka rubryka. Albo na przykład z przynależnością religijną, to jest też ciekawe, bo w tych aktach osobowych, na tych kartach, które zresztą w znacznym stopniu są jeszcze kartami niemieckimi, jest przynależność religijna. I praktycznie rzecz biorąc, chyba zdarzył się jeden prawosławny. Reszta to są wszystko katolicy i zawsze są to bezpartyjni. Zdarzają się z PPS-u, zdarzają się już nowi aktywiści PPR-u, ale generalnie widocznie po prostu ludzie uznawali, że poczekam, zobaczę, nie będę na razie pisał pewnie niczego. Wspomniałem o tych dokumentach, jeszcze tym funkcjonowaniu samej administracji, czyli osób, że one były często jeszcze niemieckie. Bilety były niemieckie. W którymś momencie znaleziono, bo był zwyczajny taki problem zasadniczy. Skąd brać bilety? Znaleziono ogromną ilość biletów jeszcze przedwojennych i wykorzystywano je bardzo długo. One były jeszcze z mapą z tyłu, miały na odwrocie mapę komunikacji przedwojennego Gdańska. Były w dwóch kolorach, czerwonym i chyba zielonym, i były sprzedawane na każdy odcinek za złotówkę lub 2 złote. Ulgowy był za złotówkę, normalny był za 2 złote. Przy czym, to też jest taka ciekawostka, że w okresie, kiedy dojeżdżało się do pracy albo się z pracy wracało, można było korzystać z biletów ulgowych. No bo jakby to był taki początek. Też ciekawostka, bo jak otwierano te trasy, w większości wypadków były to trasy jednokierunkowe. Czyli jak jechał tramwaj do Gdańska na samym początku, to on jechał i później ten sam tramwaj wracał. Więc należało na przystanku przynajmniej poczekać 20 pół godziny, aż tramwaj będzie wracał. Model był taki, że środkowy tramwaj był tym wozem takim wożonym, a po dwóch stronach były tramwaje silnikowe. Rozwiązaniem też śmiesznym zupełnie i w ogóle niespotykanym, to muszę jeszcze też powiedzieć, bo o tramwajach mówimy dużo, o autobusach nie. Autobusy pierwsze, które w Gdańsku jeździły, te busingi, konstrukcja niemiecka, wojenna, były bardzo często na Holzgas, czyli na gaz drzewny. Czyli krótko mówiąc, kierowca miał swojego pomocnika, który rozpalał z tyłu tego autobusu kociołek z drewnem i tam, zanim ten gaz się wyprodukował, po czym kiedy gaz się wyprodukował, mogliśmy ruszać. A paliwo było na dachu autobusu, przykryte plandeku i to było po prostu suche drewno. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Nigdy nie widziałem takiej konstrukcji, przyznam. Chętnie bym ją zobaczył, a zwłaszcza w ogóle chętnie bym zobaczył, jak to funkcjonowało. Trudno to sobie po prostu wyobrazić.
Widziałem cały artykuł na temat właśnie Holzgasu i tego, że zdjęcia były pokazywane nawet osobowych samochodów, które właśnie w ten sposób jeździły, nie mówiąc o radzieckich samochodach ciężarowych, które bardzo często były właśnie w ten sposób wyposażone. Proponuję znowu chwilę przerwy, wracamy po piosence.
You're needing, if it's the air I'm breathing, I would give.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Mówimy o początkach komunikacji miejskiej w Gdańsku. Ludzie, którzy pracowali tutaj w pierwszych latach, czy nawet właściwie w pierwszym roku, często musieli się przeprowadzić po prostu do Gdańska. Przyjeżdżali tu sami, później chcieli przywieźć rodzinę. I z tego tytułu otrzymywali urlopy. Tak?
Tak. Znaczy w ogóle było tak, że oni na początku nie mieli mieszkań. W związku z tym, kiedy przyjeżdżali, były specjalne baraki w osiedlach tych jeszcze niezniszczonych, powiedzmy w Oliwie i w Rzeszczu, i oni w tych barakach mieszkali. Później, po otrzymaniu z urzędu pracy specjalnego druku, przechodzili do przedsiębiorstwa i w tym przedsiębiorstwie składali życiorys, podanie, no i była decyzja, czy należy ich przyjąć, a jeżeli przyjąć, to w jakim charakterze. Po czym występowali zazwyczaj po jakimś tam czasie, dość krótkim, o darmowy bilet i urlop na sprowadzenie rodziny do Gdańska, względnie jeżeli rodziny nie posiadali, o sprowadzenie tych rzeczy, które mieli. I można odnieść wrażenie, że dla niektórych w tym momencie kończyła się przygoda z pracą, ponieważ część z nich jakby rezygnowała z tej pracy. To był ten moment, kiedy... Musimy sobie zdać z tego sprawę, że to jest jeszcze nieustabilizowana sytuacja. To jest jeszcze bardzo duża mobilność. W jednej z anotacji na przyjęciu do pracy jest taka informacja, że przyjmijmy pracownika, ponieważ w ostatnim tygodniu zmniejszyła się nam ilość pracowników ze 188 do 150 paru. W związku z tym widać, że ta rotacja jest na samym początku bardzo duża. I nawet kiedy zagląda się do dokumentów Urzędu Statystycznego, to w którymś momencie urzędnik statystyczny, który tam zliczał ilość gdańszczan przybywających, wyjeżdżających, to się nazywało doludnianie, tak określano ten proces, doludniania Gdańska, że w którymś momencie stwierdza, że ma 9-tysięczną dziurę. Czyli 9 tysięcy ludzi nagle mu znikło z ewidencji, nie wiadomo, co się z nimi stało. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy na przykład przyjeżdżali do Gdańska, ale no nie znajdowali pracy albo nie znajdowali jakiegoś lokum, które by ich interesowało, wracali. Inni to byli być może ci, którzy uważali, że no poszukam dalej. Może pojadę do Szczecina, może pojadę
miasto
do...
Miasto było bardzo zniszczone, tak, a kolejne miasta może były mniej
oczywiście
zniszczone.
Oczywiście, w związku z tym tutaj jakby szukanie takiego swojego miejsca w życiu było jakby istotne. Oczywiście też istniał duży problem szabrownictwa w Gdańsku w tym 45 roku. No to też jest w zasadzie ta rzeczywistość już pozakomunikacyjna, ale też jakby, dlatego zajmuję się między innymi tą komunikacją, bo to jest, komunikacja jest takim elementem przywracania normalności. W momencie, kiedy pojawia się komunikacja, nie jest tak przypadkowo, jest taki film, chyba Nie lubię poniedziałku, kiedy pijany Łazuka chyba podchodzi, ma taki klucz do zmiany na zwrotnicy, staje przy szynie i przy tym pomocą stara się dotrzeć do domu. Komunikacja jest czymś takim, że wiemy, wsiadamy, znajdujemy się w następnym miejscu. To był bardzo, bardzo istotny proces i jakby to powiedzieć, osoby, które tym się zajmowały na samym początku i przez ten pierwszy czas stanęły na wysokości zadania. No, Gdańsk jest 30 marca, jest zajęty, 29 czerwca rusza pierwszy tramwaj. Czyli w zasadzie mamy no, bardzo krótki czas, to są 3 miesiące, prawda? Czyli tutaj jest no, duża determinacja i duża chęć jakby przywrócenia normalności. Od mniej więcej 1946 roku ci pracownicy już widać, jak bardzo sytuacja się stabilizuje i zaczynają być dłuższe, jakby można powiedzieć, angaże. Czyli oni już się zwalniają co kilka miesięcy, co pół roku. Już są pracownicy, którzy pracują rok i dłużej. Czyli widać, że ta sytuacja doskonale, widać jak to wzburzone morze powojenne nagle zaczyna się uspokajać. To jest fascynujące w jakim stopniu, bo ten proces, oczywiście o nim się można przeczytać w gazetach, ale tutaj to jest wyraźnie jakby widać. Wyraźnie widać w tej strukturze chociażby zatrudnienia. Czy oni zarabiali dużo, bo to też jest jakby czasami takie pytanie. Nie zarabiali dużo. Jest no, najlepiej taka dniówka przeciętna to była 40 zł, 40-50 zł, przy czym bilet kosztował na strefę 2 zł. No to jest, co się wiązało jeszcze z zatrudnieniem? Z zatrudnieniem wiązał się darmowy bilet dla siebie i dla rodziny, to jest też jakby istotne. A także każdy z pracowników, którzy mieli kontakt jakby z przestrzenią, bo to też jakby musieli się poruszać w godzinach, bo w Gdańsku obowiązuje godzina milicyjna. Czyli generalnie jest garnizon rosyjski. W związku z tym oni otrzymują taki dokument stwierdzający, że są pracownikami, jakimi są pracownikami i że mogą się poruszać po mieście po tej porze. I jest to dokument, który jest z jednej strony napisany po polsku, z drugiej strony po rosyjsku, ponieważ można było być również zatrzymanym przez żołnierza radzieckiego. To jest też jakby charakterystyczne. To jest na pewno dziwny bardzo czas. Dziwny bardzo czas. To jest czas jeszcze, kiedy funkcjonują, bo domy się wypaliły, ale funkcjonują na tych domach emaliowane tablice z nazwami niemieckich ulic. Znaczy, tak jak one brzmiały przed wojną, więc jeżeli przychodzę do pracy, no to podaję nazwę ulicy niemiecką na ogół. Później już pojawia się nazwa polska, gdzieś tam napisana i wtedy pojawiają się dwie nazwy. W związku z tym jeszcze jest to świat, który jeszcze nie ma, nie znalazł swojej tej stabilizacji pełnej.
Takie charakterystyczna rzecz odnośnie właśnie wykorzystywania niemieckich materiałów, oprócz biletów, oprócz tych tablic, o których mówiłeś, nazw ulic, to jest też to, że podania, które oni składają na przykład na ulotkach propagandowych III Rzeszy.
Mało tego, oni czasami jest, myślę, że ktoś, kto by się interesował na przykład rozwojem fabryki łodzi podwodnych w Gdańsku, mógłby w tym archiwum również znaleźć pewne rzeczy ciekawe dla siebie, ponieważ czasami są to odwrocia, na przykład przynajmniej się zdarzyło znaleźć karty odwrocia stron, na których ktoś tam wypisywał, jakie koszty poniósł w związku z budową jakiegoś ubota. W związku z tym każdy skrawek papieru był wykorzystany. I to jest tak dziwnie. Czasami jest to plakat propagandowy, czasami jest to no, papier czerpany, praktycznie rzecz biorąc. Również jeżeli chodzi o rodzaj pisma. Czasami jest to tak ledwo wypisane. Widać, że ktoś bardzo duże problemy miał z napisaniem tego podania, kilku zdań. A czasami jest to pismo kaligraficzne z tej szkoły pruskiej. No i te życiorysy też są bardzo niezwykłe i niekiedy bardzo poruszające. dlatego, bo czasami są to osoby naprawdę bardzo przez wojnę potrzaskane i to wychodzi gdzieś tam w życiorysach. Pamiętam taki życiorys dziewczyny, która właśnie wróciła do domu gdzieś tam z robót. No młoda dziewczyna, widać, została zabrana gdzieś tam do Niemiec. Tam pisała, że cierpiała między innymi głód, że nie dojadała podczas tych wszystkich lat. Wróciła do domu, no i oczywiście w domu bieda, bo okazało się, że ojciec rozstrzelany, dom spalony, znaczy mama gdzieś tam, no i teraz konieczność ułożenia sobie życia. Myśląc o okresie wojny, ja wiem, że my sobie zdajemy z tego sprawę. Mamy świadomość istnienia obozów koncentracyjnych, mamy świadomość bitew, zrujnowanej Warszawy, ale czasami jak się patrzy na te życiorysy takich zwyczajnych ludzi, takich nas, sprzed tych kilkudziesięciu lat, dopiero widzimy, jak to było doświadczenie ogólne. Jak ono bardzo mocno tych wszystkich ludzi dotknęło. Zastanawiam się, ile czasu musiało upłynąć, zanim oni zaczęli funkcjonować normalnie, złapali ten oddech. Pomyśleli sobie, ach, wreszcie mi się udało coś kupić na przykład do domu, nie wiem, mebel, jakiś ciuch, czy znaleźć taką stabilizację typu, no nie wiem, mam dochody odpowiednie, żeby funkcjonować, puścić dzieci do szkoły. No, nie, naprawdę to jest poruszające.
Jesteś doktorantem Wydziału Historycznego. Czy takie materiały właśnie jak tutaj z gdańskich autobusów i tramwajów, te pierwsze dokumenty, jak gdyby firmy, czy one są często wykorzystywane przez historyków do badań?
No jest to dość trudne, bo jest to związane z danymi osobowymi. W związku z tym tutaj jakby jest historia, to są dokumenty z 1945 roku, więc należy przypuszczać, że większość z tych ludzi, znakomita większość już nie żyje. No i dostęp do nich jest obostrzony pewnymi wymaganiami. Znaczy ja mogę tutaj jakby stosować takie przeliczenia statystyczne. Mogę mówić o ogólnej jakby grupie. No nie za bardzo mogę mówić o konkretnym człowieku w takiej formule, żebym naruszył jego dobra osobiste. Przy czym, tutaj jest też taka dość zabawna historia, bo oczywiście korzystam także z dokumentów takich zakładowych typu gazetka zakładowa. No i gazetka zakładowa na przykład w latach 50., ponieważ no, w latach 50. to wiadomo, ten okres dość szalonego poczucia, że możemy się zmienić pod wpływem rozmaitych bodźców, także wprowadzenia wewnętrznej dyscypliny. W tych gazetkach zdarza się na przykład straszliwie zabawne artykuły dotyczące kolegów z pracy, których na przykład napotkano gdzieś tam pijanych na jakimś przystanku podczas pełnienia służby. I w tym momencie ludzie ci piszą z nazwiska i z imienia i z nazwiska. Więc tutaj jest jakby kompletnie jakby w odwrotną stronę musimy zadziałać, bo my musimy w zasadzie położyć tu jakąś autocenzurę, no i usunąć te nazwiska, albo przynajmniej przykryć je, no bo w zasadzie nie powinno się o takich rzeczach, o czyichś, można powiedzieć, babciach, czy ten pisać, umieszczać takie rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Czyli tutaj historyk nakłada autocenzurę.
W jakim stopniu tak. Jest tutaj też i, no bo oczywiście zawsze się mówi, że statystyka jest też pewnym rodzajem kłamstwa. Ale wydaje mi się, że...
Statystycy by się teraz zdenerwowali.
Wiem. I ja też wydaje mi się, że jednak ona dość dużo nam mówi. Dużo mówi takiej prawdy, którą byśmy chcieli w jakim stopniu przeoczyć, albo nie wiem, albo nie zauważyć. Ja uważam, że takie dane osobowe są danymi, które zbliżają nas do tej rzeczywistości historycznej bardzo mocno. Poza tym jest to jakby, przy tym musimy sobie wyobrazić, że badanie tego typu przedsiębiorstw, jak przedsiębiorstwo duże, funkcjonujące do dzisiaj przecież, gdańskie autobusy i tramwaje są spadkobiercą jakby tych tradycji, jest to w zasadzie badanie pewnego świata. ponieważ dzisiaj oczywiście zakłady pracy już takimi światami nie są. Mówi się o korporacjach, tam się wchodzi, wychodzi, pracujemy dzisiaj tu, później gdzie indziej. Kiedyś te duże zakłady typu stocznia, typu WPK, typu MZK, typu inne, były zamkniętym, można powiedzieć, no zamkniętym światem swoich pracowników, gdzie były zupy, gdzie były wspólne wczasy, gdzie zupy regeneracyjne, gdzie były wspólne wczasy, bilety, ekwiwalent węglowy, umundurowanie, rozmaite rzeczy. Poczucie więzi, wjeżdżenia na przykład, to mnie zawsze też bardzo bawi, bo był taki ośrodek dla pracowników komunikacji w Straszynie, nad jeziorami, czyli generalnie niedaleko Gdańska. Można by było powiedzieć, że każdy na te wczasy mógłby tam pojechać tramwajem, przesiąść się do autobusu i za chwilę być w domu, nocując w domu, a później przebyć ten czas nad jeziorem. Nie. Więc każdy pracownik, albo przynajmniej część pracowników, która myślała o wczasach, wyjeżdżała sobie do Straszyna na 2 tygodnie. No i uwaga, spędzała ten okres 2-tygodniowy w starych, przystosowanych do wczasowych warunków wagonach, które były takimi domkami. W związku z tym jeżdżę w tramwaju, pracuję w tramwaju i spędzam czasy również w tramwaju. Dzisiaj taki pomysł raczej nikomu by już nie przyszedł do głowy. Wtedy był w zasadzie nikogo nie oburzał, wręcz przeciwnie, uważał, że to jest bardzo dobre. Wspólne koła, jakieś szachowe, wspólne kluby sportowe, orkiestra. To są takie rzeczy, które właściwie dzisiaj już chyba nie funkcjonują. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Trudno to określić, kiedyś tak było po prostu. Jako historyk badam to, kiedyś tak było i zastanawiam się czasami nad tym, jaki to miało wpływ na świadomość, tożsamość ludzi. To dla mnie jest interesujące.
Pamiętam, ja jeszcze pamiętam z Ustki, gdzie się kończyły tory, na końcu tych torów stały wagony i tam kolejarze właśnie spędzali swoje urlopy nad morzem, w bardzo dobrej lokalizacji, zresztą koło Wytmy i tak dalej. Tak. Także może tym wakacyjnym akcentem zakończmy dzisiejszą naszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzestowski.
Dziękuję za rozmowę.
I rozmawialiśmy o artykule, który się ukaże wkrótce, albo już ukazał w zależności od tego, kiedy emitujemy tę audycję, dotyczący pierwszych lat komunikacji miejskiej w Gdańsku. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.